Dobrze, ja ten wykład chcę zacząć tak jak zawsze, krótką modlitwą, żeby nam towarzyszył Duch Święty, żeby to nie tylko była wiedza, ale też przekazanie czegoś, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez to wszystko, przez tę z jednej strony ludzką wiedzę, ale też Jego Słowo, bo nie da się rozdzielić tych dwóch rzeczy w chrześcijaństwie. Więc w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dobrze. Ja lubię chodzić w czasie wykładu, poruszać się. Nie lubię też odczytywać z tekstów wcześniej przygotowanych. To nie znaczy, że nie jestem przygotowany, bo to moje przygotowanie do tego tematu trwa od wielu lat. Dość powiedzieć, że moją pracę doktorską napisałem o cielesności u jednego z ojców Kościoła, u Klemensa Aleksandryjskiego, a więc musiałem przejść całą panoramę tego, jak patrzono na ciało w starożytności pogańskiej, żydowskiej, to znaczy objawionej w Piśmie Świętym, a także potem chrześcijańskiej. Więc można by powiedzieć, że to jest jeden z głównych tematów, którym się od strony naukowej zajmowałem. Nie będę oczywiście wchodził w szczegóły, bo zabrakłoby nam czasu, z tego można by zrobić całą serię wykładów, analizując, jak te poglądy w różnych tradycjach, które potem zeszły się razem w chrześcijaństwie, jak one się rozwijały i jak potem dały tę syntezę czy syntezy, które funkcjonują w chrześcijaństwie, bo też to, co my dziś słyszymy, co znalazło wyraz bodaj najpiękniejszy, gdy chodzi o nasze czasy, w tak zwanej teologii ciała Jana Pawła II, to też ma swoje korzenie wszędzie tam. Jak mówił biograf Ojca Świętego, już jak on się nazywał, Amerykanin, który napisał...
Davis.
To nie? Nie Davis.
Davis.
Weigel. George Weigel. Że Janowi Pawłowi II udało się w teologii ciała przezwyciężyć pewnego demona manicheizmu, a więc wieloznaczności, czy takiego rozdziału tego, co dobre i tego, co złe w człowieku, czy w ludzkiej cielesności. Ale jak to wyglądało? A więc zacznijmy od początku. A początek to właśnie, to Pismo Święte, Księga Rodzaju i biblijna wizja człowieka. Otóż dla Biblii, dla tak zwanej antropologii objawionej, człowiek jest jednością. To nie jest tak, że człowiek się składa z ciała i duszy. To nigdy by tak Żyd prawdziwy, wierzący, wychowany na Piśmie Świętym nie powiedział. I nigdzie tego nie znajdziemy w Piśmie Świętym, że człowiek się składa z ciała i duszy. Tylko że człowiek jest ciałem, jest duszą i jest duchem. To są trzy wymiary człowieczeństwa, czy trzy aspekty. Człowiek jest dla Biblii jednością. I hebrajskie słowo basar, które oznacza ciało, oznacza owszem ciało fizyczne. Trzeba od razu powiedzieć, że w Piśmie Świętym, w myśleniu hebrajskim nie ma pojęć abstrakcyjnych. Są symbole. Język Biblii, język kultury hebrajskiej, język ukształtowany przez Boże objawienie jest językiem symboli, nie ścisłych pojęć, nie definicji. Tak jak myśmy się może tego uczyli w szkole, te ścisłe pojęcia, ścisłe definicje, to jest inna kultura, do niej dojdziemy. Również dla nas bardzo ważna. Więc język Biblii dlatego jest językiem symboli i nie jest językiem ścisłych pojęć, ponieważ w Biblii chodzi o rzecz taką, o której chodzi, o którą chodzi zawsze w miłości. W Biblii chodzi o miłość, chodzi o relacje. Chodzi o relacje między Bogiem i człowiekiem, o relacje między człowiekiem a człowiekiem. I z góry zakłada się, że to musi być język, nie tyle się zakłada, ile jest to język poezji. Jest to język, który nie kawałkuje rzeczywistości. Pokazuje ją w całości, także człowieka. A więc to słowo hebrajskie basar oznacza owszem ciało fizyczne, ale oznacza jednocześnie ludzką słabość, upadłość, śmiertelność. Człowiek w aspekcie cielesności to jest człowiek w aspekcie słabości, upadłości, śmiertelności także. I to oznacza właśnie ciało, gdy mówi się o człowieku. Ktoś jest ciałem, czyli jest śmiertelny, jest słaby, jest grzeszny. Ale to jest cały człowiek. To nie jest coś złego w człowieku. To jest cały człowiek, który jest właśnie taki, ma taki charakter. Jest, czy ta drugi aspekt, czy drugi wymiar człowieka, który po hebrajsku nazywa się nefesh. Nefesh, my to często tłumaczymy jako dusza, ale trzeba zacząć od tego, że pierwotnie to słowo oznacza gardło, gardziel. Mówi się o nefesh studni, czy nefesh jakiejś czeluści. Nie? To oznacza coś, co chłonie coś innego. Coś, co potrzebuje wypełnienia. I to jest właśnie ten drugi wymiar człowieczeństwa. To znaczy nefesh to jest, powiedzmy, użyjmy tego słowa dusza, w tym sensie spragniona. Tak jak w jednym z psalmów śpiewa się pragnie Ciebie moja dusza. Moja dusza jest jak wyschła ziemia, jak pustynia, która Ciebie pragnie. Pragnie Boga, pragnie drugiego człowieka. A więc nefesh, człowiek rozumiany w Biblii jako dusza, to jest właśnie ten, który jest spragniony, który nie jest pełen, który potrzebuje przede wszystkim Boga, ale potrzebuje też drugiego człowieka, żeby być pełnią, żeby być szczęśliwy. Potrzebuje, można powiedzieć, miłości. Człowiek spragniony miłości, spragniony tej szczególnej relacji jest, to jest nefesh. Co więcej, jak, zwłaszcza Stary Testament nie używa tych pojęć abstrakcyjnych, także takich jak miłość, używa zawsze opisów. I tu świetnie by się odnalazła i to, co mówi pani Wanda Puntawska, nie wiem, czy ja kiedyś nie zacytowałem jej tutaj, bo ja ostatnio często cytuję. Pani Wanda Puntawska, która ma już 102 lata albo 103, mówi tak, miłości nie ma. Miłości nie ma. I to prawda, że miłości nie ma. Są tylko osoby, które kochają. I to jest wyrażenie bardzo biblijne. Miłości nie ma, są tylko osoby, które kochają. Jeśli mówimy, Bóg jest miłością, to znaczy Bóg jest trójcą osób. Nie? To nie ma miłości abstrakcyjnej. Tym bardziej, że to słowo miłość w języku polskim może oznaczać najróżniejsze rzeczy. Od burdelu po największą świętość. No tak. No tak. Więc dlatego Pismo Święte, jak mówi o miłości, to mówi o konkretnych osobach. I mówi, pokazując jednocześnie to pragnienie, które jest w człowieku. I to jest właśnie nefesh. Pragnie Ciebie moja dusza. Moja nefesh Ciebie pragnie. I ruach, czyli duch. Duch to znaczy to w człowieku, co jest otwarte na Boga. Nie? I to, co Bóg wypełnia, można powiedzieć, to jest to, co boskie w człowieku. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i to, co boskie w człowieku, to jest jego ruach. Bóg jest ruach i Bóg daje to ruach daje człowiekowi, ożywiając go ciągle. Nie? Człowiek bez ruach jest martwy. To jest Boża moc. Dla Biblii człowiek odłączony od Boga to tak jakby człowiek bez głowy. To jest coś strasznego. Dlatego Biblia nazywa człowieka, który jest odłączony od Boga, że to jest człowiek w śmierci. Człowiek śmierci. Odłączyć od Boga znaczy wejść w śmierć. I to niekoniecznie śmierć fizyczną, tylko śmierć egzystencjalną. To znaczy taki człowiek jest pozbawiony tego, co w gruncie rzeczy w życiu najważniejsze, to znaczy jego życie nie ma sensu. Dobrze. To jest biblijna wizja człowieka i biblijna wizja ciała. Człowiek jako jedność, w związku z tym człowiek, który umiera, żyje, przebywa, powiedzmy, w Szeolu jako cień. W Szeolu są cienie. Z czasem w Izraelu dojrzewa świadomość, nie? Pan Bóg przez objawienie doprowadza ich do tego, że jest zmartwychwstanie. To już widzimy w ostatnich księgach Starego Testamentu, to myślenie, że jest zmartwychwstanie, już w księgach machabejskich. Widzimy to w Nowym Testamencie, jeszcze zanim Pan Jezus zmartwychwstał, pamiętacie, że kiedy Pan Jezus przychodzi i mówi do Marty po śmierci Łazarza, nie? Mówi do Marty, twój brat zmartwychwstanie. To dla Żydów było oczywiste, że to jest zmartwychwstanie cielesne. Nie? Twój brat zmartwychwstanie, a ona mówi, wiem, że zmartwychwstanie. Przy końcu świata, na końcu świata zmartwychwstanie, będzie zmartwychwstanie, znaczy cielesne zmartwychwstanie, no bo jak człowiek jest jednością, to musi być cielesne zmartwychwstanie, nie może być innego zmartwychwstania, nie może być innego życia dla człowieka niż życie w ciele. Człowiek pełny jest zawsze człowiekiem w ciele, dla Żydów. I dlatego na przykład Żydzi nie mają problemu z wcieleniem Syna Bożego. Oni mają problem z człowieczeniem się Syna Bożego. Nie? Bo jak Bóg stał się człowiekiem, my mówimy, przyjął ludzkie ciało. To dla Żyda jest coś dziwnego, że przyjął ludzkie ciało. No przyjął, stał się człowiekiem po prostu. Jak stał się człowiekiem, to przyjął ciało. To nie może być inaczej. Już ten sposób mówienia, że przyjął ludzkie ciało, nie jest sposobem mówienia biblijnym. Chociaż możemy to znaleźć w Biblii, ale to w Nowym Testamencie, ale to z innych racji. I zaraz przejdę do innego źródła, powiedzmy, naszego myślenia i naszej kultury, która nas ukształtowała. Bo to drugie źródło naszego sposobu myślenia, które w pewnym momencie zderza się z myśleniem objawionym, to znaczy z tą ukształtowanym przez objawienie Boże myśleniem ludzkim, które jest w Izraelu. Bo to nie jest tak, że kardynał Ratzinger kiedyś bardzo pięknie podkreślał na jednym wykładzie w Krakowie i to pamiętam, że mnie to dotknęło, mówi, że to nie jest tak, że Pan Bóg przystosowywał się do kultury żydowskiej i się objawiał Żydom w ich kulturze. Nie. Pan Bóg tworzył tę kulturę wraz z nimi, przekraczając ją cały czas. Bo tak wygląda Boże objawienie, że On przekracza i tworzy zarazem tę kulturę, zmieniając ją, kształtując ją. Także to, co mamy w myśleniu hebrajskim, biblijnym, to jest kultura, powiedzmy, język ukształtowany przez Boże objawienie. W Starym Testamencie powoli się to kształtuje. Także potem w Nowym Testamencie, bo też nie można powiedzieć, że jest przypadkiem, że w którymś momencie ta kultura hebrajska spotkała się z inną kulturą, która ma zasadnicze znaczenie dla nas, z kulturą grecką. Grecy to poganie. Stworzyli inną kulturę, chociaż ojcowie greccy będą mówić, że także tam są ziarna prawdy, ziarna logosu, i że tak, jak powie Klemens Aleksandryjski, zadając pytanie raczej, nie powie, nie stwierdzi tego, że tak było, tylko mówi, bo czyż Bóg nie prowadził Helenów, czy do Chrystusa, nie prowadził Helenów przez filozofię, Helenów, czyli Greków, przez filozofię, tak jak Żydów prowadził przez prawo? Zada to pytanie. No, przypuszczać należy, że odpowiedź by dał twierdzącą, nie? Chociaż nie ma jej wprost, ale wyraźnie idzie w tym kierunku, że także filozofia grecka i myślenie greckie jest w jakimś sensie, chociaż nie wprost, mówi nie wprost, ale darem Pana Boga. Dobrze, skoro wszystko jest darem Pana Boga, ale trzeba pamiętać, że myślenie pogańskie jest naznaczone grzechem pierworodnym. Pan Bóg Żydów wydobywa z tego myślenia naznaczonego grzechem przez swoje objawienie, podczas kiedy Grecy są cały czas, można by powiedzieć, w cieniu takiego pogańskiego myślenia, bo Bóg objawia się, pokazuje narodowi izraelskiemu, jaki jest, odsłania się, co to znaczy jego świętość, podczas kiedy u Greków oni zachowują ciągle abstrakcyjne pojęcie Pana Boga, bo Bóg dla Greków, dla filozofii greckiej nigdy nie będzie osobą. Nie? Nigdy nie będzie osobą. To będzie zawsze jakaś idea, jakaś siła, jakiś postulat filozoficzny. Nawet dojdą do tego, że jest jeden Bóg, ale ten Bóg nie będzie osobą. Ten Bóg nie będzie kochał. Nie? Nie będzie kochał, bo nie będzie osobą. Będzie poruszał ten świat, będzie doskonałością, będzie pięknem, będzie tym, który ten świat utrzymuje w porządku, ale nigdy nie pojawi się tam słowo, że Bóg kocha. I owszem, jeden z największych filozofów greckich, Arystoteles, powie, że Bóg porusza świat os eronenon, jako kochany. To znaczy, że my kochamy to, co piękne, co to doskonałe, zmierzamy ku temu, Bóg tak jest i cały świat ku niemu zmierza i w ten sposób powstaje ruch. Nie? Ale to jest zupełnie inne myślenie, bo w przypadku myślenia żydowskiego, objawionego, Pisma Świętego, to cała inicjatywa wychodzi od Boga. To Bóg szuka człowieka, nie człowiek Boga. Nie? I to Bóg się objawia człowiekowi, a nie tak, że człowiek wymyśla sobie i odnajduje, odkrywa, jaki jest Bóg. My ciągle mamy jeszcze i my jesteśmy na skrzyżowaniu, chrześcijaństwo się znajdzie na skrzyżowaniu tych dwóch sposobów myślenia i także koncepcji ciała. Jeszcze zanim chrześcijaństwo się pojawi, myślenie greckie już spotka się z myśleniem hebrajskim, dlatego, że to się stanie po podbojach Aleksandra Macedońskiego. Świat helenistyczny, pamiętacie, Aleksander Macedoński, to jest IV wiek przed Chrystusem, końcówka IV wieku, jego wielkie zwycięstwa, 333 rok, bitwa pod Issos, wielkie zwycięstwo nad Persami i potem już dokończenie, jakby rok później pod Gaugamelą, potężne zwycięstwo, zdobycie Babilonu, Grecja, Macedonia, a to trzeba część Grecji, staje się mocarstwem, cała kultura grecka, filozofia grecka rozlewa się, powiedzmy, na cały basen wschodniego Morza Śródziemnego, nie tylko, sięga aż po Indie. No i ta kultura grecka, to myślenie greckie dociera wszędzie. I teraz, co jest charakterystyczne, gdy chodzi o antropologię, czyli wizję człowieka. Już samo słowo, którego używamy, antropologia, jest słowem greckim. Antropos po grecku znaczy człowiek. Logos, logia, logos, znaczy legein po grecku znaczy mówić. Logos to znaczy słowo, ale nie tylko słowo, myśl i tak dalej. To jest, powiedzmy, nauka o człowieku. I to, co jest typowe dla filozofii greckiej, dla myślenia greckiego, jeszcze zanim filozofia się rozwinęła, to jest to przekonanie, że człowiek składa się z dwóch części. Nie? Że człowiek jest zbudowany z części lepszej i gorszej. Psyche i soma. Nie? Czyli dusza i ciało. Złożony jest z dwóch części. Przy czym ta lepsza część to jest dusza, a ta gorsza część to jest ciało. Ciało, które i tu pojawia się jeszcze na długo przed Platonem, przed tym klasycznym okresem filozofii greckiej, taka para słów, nie mamy na czym napisać, soma sema. Soma, ciało, sema, grób. Ciało jest grobem duszy. I to są czasy orfików, ale nie będziemy wchodzić absolutnie w orfizm, bo to jest filozofia bardzo wczesna, grecka i za dużo by tego było. W każdym razie opiera się to na mitologii, na mitach greckich, że człowiek, czyli dusza, uwaga, człowiek to dusza, za winy jakieś dusze zostały wtrącone do ciała. Jest mit o Dionizosie, którego szarpały tytany, czy tam o Zopyrosie. Nie będę w to wchodził, bo to by nam zabrakło czasu. W każdym razie te opinie, że za winy jakoweś dusze zostały wrzucone w ciała, w materię, jakby w nich pogrzebane, powtarza w jednym ze swoich dialogów Platon w Kratylosie. I to jest teza, która utrwali się w myśleniu greckim. Dusza dobra, ciało złe. Dlatego celem filozofii greckiej, celem filozofii platońskiej będzie uwolnić duszę od ciała. Nawet będzie się nazywać cel filozofii meletetanatu, to znaczy przygotowanie na śmierć, uwalnianie duszy od ciała. I jak my myślimy, skąd się bierze negatywny sposób patrzenia na ciało? Właśnie z Grecji, właśnie z tego. To ciało, które jest postrzegane nie jako dar Boga, bo w myśleniu hebrajskim wszystko jest darem Pana Boga. Bóg wszystko stworzył, wszystko od Niego pochodzi, a więc wszystko jest dobre. Także ciało jest dobre, bo Bóg stworzył ciało. Natomiast w Grecji nie. Te dusze pochodzą, jak mówi Platon, ze świata idei, z idealnego świata, które jest gdzieś tam wysoko. I z tego świata idealnego za jakieś winy zostały zrzucone na dół, w materię i cierpią w tej materii. W tej materii, która, no my to czujemy coraz bardziej, z wiekiem to się odczuwa, że ta materia coraz bardziej nam ciąży, że ona no kiedyś była lekka, piękna, zwinna i tak dalej. Wszyscy się oglądali za nią, a teraz to jest coraz... Proszę... Więc to się bierze też z tego doświadczenia, że to ciało obciąża duszę. Nie? I ta dusza ma się uniezależnić, uwolnić od ciała. I oczywiście Sokrates będzie mówił, że bo mu zadadzą pytania, to czemu nie popełnić samobójstwa, skoro trzeba się uwolnić od ciała? To byłoby najlepsze rozwiązanie. Mówi, nie, bo to się Bogom by nie podobało, bo argument, jaki daje, jest taki, że gdybyś miał psa, nie? I gdyby ci się ten pies, który ci jest do czegoś potrzebny, masz tego psa i teraz cię ten pies zabił, byś był z tego bardzo niezadowolony, by sam popełnił samobójstwo. Tak samo z człowiekiem. Więc trzeba trwać w tym ciele, dopóki bogowie, powiedzmy, nie zdecydują, że ma się to ciało, że dusza ma opuścić ciało. Nie? Dlatego Sokrates, którego, jak wiecie, skazano na śmierć przez wypicie trucizny, tego człowieka, który mu przyniósł truciznę do wypicia, nazywa dobroczyńcą. Nie? W dialogu, jakbyście czytali dialogi Platona, to chodzi o Fedon, nazywa dobroczyńcą tego człowieka, chwali go przed swoimi uczniami, wypija truciznę, no i potem powoli. To właśnie w jednym z dialogów platońskich jest pokazane, ten stosunek ciała do duszy, czy raczej duszy do ciała. Dobrze. No i mamy ten, kiedy, jak mówię, te dwie wizje ciała zderzają się już na długo przed chrześcijaństwem, już wtedy, kiedy dochodzi do kontaktu myśli żydowskiej z myślą grecką, myślą heleńską czy helenistyczną. I jaka jest reakcja Żydów wtedy? Przyjmują jako księgę objawioną to księgę, którą być może czytaliście, a która jest bardzo dziwna w Starym Testamencie. Nie? Zaraz wam przeczytam coś, co zaskoczy być może niektórych. Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust, bo miłość Twa przedniejsza od wina, woń Twych pachnideł słodka, olejek rozlany, imię Twoje. Dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą, biegnijmy. Cieszmy się i weselmy Tobą, sławmy Twą miłość jak nad wino. To jest o Ty, którego miłuje dusza moja, wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada. Jeśli nie wiesz o najpiękniejsza z niewiast, pójdź za śladami trzód, paść koźlęta Twe przy sałaszach pasterzy. Gdzie tu jest? Śliczne są oczy, śliczne lica Twe wśród wisiorków, wisiorki zdobne ci złote, z kuleczkami ze srebra. Co tam dalej jest? Bo jest. A, mój miły jest mi woreczkiem miry między piersiami mymi położonym. Gronem henny jest mój miły i tak dalej. Jest. No, jak się to czyta, to ma się wrażenie jednego z najpiękniejszych, zresztą uważa się to za jeden z najpiękniejszych wierszy czy poezji erotycznej. Nie? Czytaliście może Pieśń nad Pieśniami? No właśnie. To jest odpowiedź Izraela, można powiedzieć, objawienia Bożego na to greckie patrzenie na ciało. Dlatego, że Grecy patrzą na ciało jako coś negatywnego, a już zwłaszcza na to, co w ciele się budzi. Uważają, że ciało w ten sposób zniewala duszę, że dusza traci, że mąci umysł i tak dalej, i tak dalej. Podczas kiedy Żydzi odbierają to zupełnie inaczej. Nie? Patrzą na ciało właśnie bardzo pozytywnie. Dlatego też dla Platona, dla Greków, ciało jako to gorsze jest... Nie należy się nie troszczyć. Troszczyć się trzeba i rozwijać duszę, nie ciało. Z ciałem można robić, co się chce. Dlatego Platon i inni nie mają problemu z homoseksualizmem, który się pleni w tamtych czasach w Grecji. Nie? Do tego stopnia, i pedofilia, do tego stopnia, że trzeba, są specjalni niewolnicy, którzy pilnują młodych chłopców, żeby nie zostali zgwałceni przez pedofilów. To, co mamy dziś, to jeszcze jest mało w porównaniu z tym, co było w starożytności. Co więcej, ponieważ uważa się, że ciało mężczyzny jest lepsze od ciała kobiety, bo jest zdaniem Greków, zresztą powszechnie w tamtych czasach tak myślano, kompletniejsze, jest zatem lepsze. Zresztą to widać, jak niewiele jest rzeźb kobiet z tamtych czasów, a jak bardzo wielu nagich mężczyzn. Nie? Jak się, zwłaszcza wystarczy wejść do muzeów starożytnych, do Narodowego Muzeum Grecji w Atenach, nie? To się ma cały czas te piękne ciała bogów, ale nie tylko, ale także ludzi, nagości też, ale dla nich nagość nie stanowiła problemu. I wyobraźcie sobie, co mówią Grecy w tamtych czasach, że współżycie seksualne dwóch mężczyzn, a więc współżycie homoseksualne, chociaż tak nie są nazywane, jest lepszą formą niż współżycie z kobietą, ponieważ tu wyższa natura współżyje z wyższą i się w ten sposób ubogacają. Grecja, nie? Dla Żydów takie postawienie spraw jest horrorem. To jest horror, to jest obrzydliwość w oczach Pana. Klasyfikacja, największy grzech w Biblii noszą nazwę obrzydliwości w oczach Pana. I do takich grzechów zaliczane jest między innymi bałwochwalstwo, wywoływanie czary, wywoływanie duchów, ale także grzechy homoseksualne. Dla Żydów to jest absolutnie wykluczone. Podczas kiedy dla Greków, sami widzicie. Współżycie z kobietą dla Platona ma charakter polityczny. Brzmi to śmiesznie, ale o co chodzi? Polityczny, ponieważ pochodzi to słowo od słowa polis, a polis oznacza miasto. Grecja to były miasta, państwa. Chodzi o zapewnienie obywateli. Dlatego wymyślali różne sposoby, żeby zmusić mężczyzn, którzy wybierali swoje towarzystwo, żeby jednak się żenili i mieli dzieci. Różne były sposoby, nie wiem, czy o tym mówiłem kiedyś, zabawne. W Atenach to było to, co my w Polsce nazywano swego czasu bykowym, a więc mężczyzna musiał który przekroczył 30 lat, a nie ożenił się, nie założył rodziny, musiał płacić podatek. Spartanie byli lepsi, bo wymyślili coś takiego, że mężczyźni, którzy przekroczyli 30 lat i się nie ożenili, raz w roku, w specjalnym dniu, musieli obchodzić miasto dookoła nago, śpiewając obelżywe piosenki na swój temat. Jak ktoś nie chciał robić tej procesji rok później, to się w międzyczasie żenił. Nie? Więc próbowano różnych metod, żeby na... Tak powszechny był homoseksualizm, nie? Więc jak mówię, dobrze, ale wróćmy bo chcemy dojść do chrześcijaństwa. No i w tej sytuacji pojawia się chrześcijaństwo, które na początku jest, można by powiedzieć, no, częścią judaizmu, rozwija się wśród Żydów, bo pierwsi chrześcijanie, wszyscy to Żydzi, wszyscy. Poczynając od Pana Jezusa, no, trudno go nazwać chrześcijaninem, ale Matka Boża i wszyscy apostołowie i tak dalej. Chrześcijaństwo najpierw rozwija się wśród Żydów, ale już stosunkowo szybko trafia do świata pogańskiego. Już święty Paweł z Barnabą, którzy idą do Antiochii, głoszą Ewangelię w Antiochii Syryjskiej, już poza Palestyną. Bracia nawracają się poganie. No i wnoszą to swoje myślenie o cielesności. Co więcej, zaczynają się kontakty z filozofią. Pierwszy taki bardzo wyraźny, opisany w Piśmie Świętym, to mowa świętego Pawła na Areopagu w Atenach, nie? Opisana w Dziejach Apostolskich. Zresztą na tym Areopagu, który istnieje do tej pory jako wzgórze. Areopag znaczy wzgórze Aresa. I jest tablica miedziana, na której wypisane jest to przemówienie świętego Pawła w języku greckim, oryginalnym, starogreckim. I tam święty Paweł mówi rzeczy, które oni akceptują, bo Grecy w ogóle byli ciekawi myśli z zewnątrz. To był ich, powiedzmy, geniusz, nie? Żeby nie tylko zamykać się w swoim kręgu myślowym, ale być otwartym na inne narody, chłonąć mądrość innych narodów. Ale w pewnym momencie święty Paweł dochodzi do tego, że mówi, no nie może inaczej, głosząc Ewangelię, o zmartwychwstaniu cielesnym. I wtedy reakcja jest taka, jedni go wyśmiewali, a drudzy mówili, posłuchamy cię innym razem. Nie? I tak Paweł ich opuścił. Tylko dwie osoby, tam bardzo niewiele osób się nawróciło w Atenach wtedy. Mamy pierwsze zderzenie, gdy chodzi o kwestię ciała. Ciało jest dla nich czymś złym, co trzeba opuścić, a tu zmartwychwstanie ciała, to znaczy powrót do ciała to horror. Owszem, były prądy w myśli greckiej, tak zwanej metempsychozy, czyli wędrówki dusz, to co my nazywamy reinkarnacją też, ale to zawsze uważano ten powrót do ciała, duszy, jako karę. Nie? Podczas kiedy tu on ogłasza jako zwycięstwo zmartwychwstanie cielesne. No to nie, to absolutnie, zupełnie nie pasowało. I tu się zaczyna ten problem z cielesnością. Jak to wszystko pogodzić? Bo z czasem chrześcijanami stają się także filozofowie greccy. Przyjmują chrześcijaństwo, no ale mają te swoje poglądy negatywne na ciało. I starają się to pogodzić, no bo jeśli jest tak, że Bóg, i tu właśnie wchodzimy w to nasze greckie gadanie, nie? Bóg przyjął ludzkie ciało. Żyd, jak mówił, Bóg stał się człowiekiem, by powiedział Żyd. Nie? To, że przyjął ciało, oczywiste. Stał się człowiekiem, że przyjął ciało. A Grek mówi, bo tu mają problem, nie? Że przyjął ciało. Przyjął ludzkie ciało. Tylko teraz. Owszem, już się godzą na to, że przyjął ciało, ale pierwsza herezja, która się pojawia w Grecji wśród chrześcijan, to jest tak zwany doketyzm. Doketyzm pochodzi od słowa dokeo, czyli jedno ze znaczeń tego słowa to jest jawić się. To chcą powiedzieć, że Bóg, Syn Boży, pojawił się w ciele. Nie, że przyjął, tylko że pojawił się w ciele, że to tak naprawdę to nie jest ciało, to jest tylko pozór ciała. Wygląda na ciało, ale tak naprawdę nie jest ciałem. I to ciało, to jest ciało, owszem, takie astralne, bo słowo greckie soma pozwala na tak to interpretować. Tak samo jak nasze słowo ciało, to może być ciało niebieskie, ciało gwiazdy, jakiekolwiek jakieś ciała, właśnie jak mówiłem, astralne, różnego rodzaju ciała. Możemy tym słowem ciało określić. A tymczasem myśl chrześcijańska, czy objawienie mówi, że... Czas przerwy, tak?
Trzy minutki.
Że rzeczywiście to przyjął to ciało. Ojcowie Kościoła to będą bardzo mocno podkreślać, ale już wcześniej na to zareaguje ewangelista święty Jan, który napisze w swoim prologu kai, czy kie, mówią dziś Grecy, kei, hologos, czy o logos, jak mówią teraz, sarx egeneto, sarx, nie soma. Uwaga, soma to może być jakiekolwiek ciało. Sarx to jest ciało, które oznacza równie dobrze mięso. Nie? Nas to strasznie by raziło w języku polskim, dlatego to się nie przyjęło w języku polskim. Ale weźcie język łaciński, ojciec Tadeusz, jako tutaj mistrz języka łacińskiego, potwierdzi, że tekst Ewangelii, prologu św. Jana po łacinie, et Verbum caro factum est. Nie corpus. Corpus znaczy właśnie to jakiekolwiek ciało. Caro carnis znaczy mięso. Tak samo w języku włoskim, nie? Że i tak to jest w verbosie fatto carne, to w języku niemieckim jest to samo. Das Wort ist Fleisch geworden. Fleisch, nie? Jak ktoś zna niemiecki, to wie, co znaczy Fleisch. Mięso. Mięso. To samo w języku angielskim też. Flesh, nie? Jest flesh. To jest to samo, co niemieckie Fleisch. No my jesteśmy tak przyzwyczajeni, że gdyby ktoś nam to tak przetłumaczył, to by nas pewnie skręcało, ale używa się właśnie tego słowa tak mocnego, żeby uderzyć, odgraniczyć się, odciąć się od tego myślenia właśnie heretyckiego, jak ich tam nazwałem, doketów, którzy uważali, że tylko ciało się jawi. Dobrze, to na razie.